Mogę tak po polsku, współzałożyciel, założyciel.
Może być.
Może być.
Dobra. Nie wiem, jakie macie nomenklaturę.
Takie ja zawsze wolę polskie odpowiedniki.
Super. Współzałożyciel.
Tak. Dobrze, to ja zacznę wprowadzam. Dzień dobry, witajcie. Techlo w tym roku, już mówiliśmy wam o tym, jest znowu podcastowym partnerem tej konferencji InfoShare. W tamtym roku na początku, przed konferencją rozmawiałem z jednym z współzałożycieli, Grzegorzem Borowskim. W tym roku mamy drugiego współzałożyciela, drugiego ojca założyciela, pan Tomasz Paweł. Cześć Tomku.
Cześć, witam was.
Kiedy ta konferencja dokładnie teraz w tym roku? Przypominam
termin. Konferencja dokładnie zaczyna się 24 maja o 10.
I jak co roku, to jest w ogóle ciekawostka, i podkreślałem to w tamtym roku, jest to konferencja, która jest w jakiejś części bezpłatna i bilety są za darmo. To bardzo nietypowe.
Tak, cały czas staramy się utrzymywać, aby część konferencji była dostępna bez żadnych opłat. Ideą InfoShare jest dzielenie się wiedzą. No, musimy mieć jakieś przychody, żeby się utrzymać,
no to
ale
jasne.
Możemy również dzięki temu oferować część wiedzy, całe expo za darmo dla wszystkich, którzy się po prostu zarejestrują.
Tak, to myślę, że to mega fajnie słuszne. Wiem, że tam bardzo dużo pewnie tych dochodów pochodzi od partnerów, bo w tamtym roku, jak byłem na konferencji, bardzo w ogóle zdziwiłem się, jak duże było to stoisko, ta część jakby taka targowa, gdzie było bardzo dużo partnerów, którzy wtedy wszyscy w większości szukali pracowników.
No tak, duża część naszych partnerów poszukuje pracowników, jako że mamy dużą część IT, a wiadomo, że zawsze specjaliści IT są poszukiwani, niezależnie od koniunktury na rynku, chociaż teraz może trochę mniej.
Mniej?
No tak, ostatnio było parę informacji o dużych zwolnieniach.
Ale one chyba Polski nie dotyczyły, to raczej te zwolnienia na globalnym rynku, raczej chyba Stany niż Polska.
Stany tak, oczywiście, no ale w Polsce też. NetGuru 150 osób bodajże. Wiem, że parę lokalnych firm tutaj również miało takie, ciężko brzydko to nazwać, ale czyszczenie po prostu. Dużo osób zostało przyjętych, dużo specjalistów zostało przyjętych w czasie COVID-u, kiedy
no tak.
Tak, potrzeba była duża rozwoju, szczególnie w zakresie komunikacji, no a teraz pewna reorganizacja.
Ja to może to nawet dobrze, bo faktycznie czasem chyba warto przeczyścić te i szeregi zostawić tych najlepszych. Ja myślę, że to trochę tak wygląda.
Najlepszych, albo może takich, które znajdują się nie w tym miejscu. No nie ma złych, ja uważam, że nie ma złych specjalistów IT, tylko nie znaleźli sobie jeszcze własnego miejsca.
No tak. Ale faktycznie największe zwolnienia to raczej chyba Stany, Twitter, Facebook, ta cała Meta i w ogóle, więc to
no tak,
ogromne ilości.
Ogromne ilości, ale weźmy też pod uwagę, że to są ogromne firmy. To są firmy zatrudniające pod 100 tysięcy ludzi. Więc dla nich 1000-2000 osób, 1-2%.
No tak, ale Twitter to chyba tam 1/4 zostawili sobie.
No Twitter został przejęty, z tego co się orientuję, i myślę, że ta reorganizacja wynika nie do końca z tego, co się dzieje na rynku i powody są inne niż u innych korporacji.
Dobrze, wróćmy do InfoShare. Każda konferencja na pewno ma jakiś taki temat przewodni, który albo jest narzucony przez was, albo jest po prostu sam się narzuca i patrzycie na listę prelegentów i widzicie ten temat przewodni sam z siebie. Jak to wygląda w tym roku? Co zdominuje tą majową konferencję?
No właśnie, nas ciężko powiedzieć, żebyśmy mieli jakiś temat przewodni. Tematem przewodnim jest zawsze technologia w różnych zastosowaniach. Mamy część startupową, gdzie patrzymy, jak technologia, czy przedstawiamy, jak technologia jest używana do tworzenia innowacji. Mamy część marketingową, gdzie cały marketing stoi na technologii od pewnego momentu przecież. No i mamy dużą część IT, tak? Natomiast trochę też ciężko by nam było określić temat przewodni, bo cykl przygotowań konferencji, takie jak InfoShare, to zaczyna się 12 miesięcy wcześniej. Więc my kończymy jedną konferencję i właściwie zaczynamy drugą.
No a szczególnie, że są dwie do roku, prawda? Tak naprawdę.
No teraz mamy również drugą konferencję do roku, więc te cykle się troszeczkę przenikają, no ale jakby InfoShare jest tą naszą największą konferencją, na którą poświęcamy najwięcej czasu. No i mówiąc szczerze, troszkę tworząc listy speakerów, które tworzymy na kilkanaście miesięcy przed, zaproszenia. Oczywiście nie każdego się da zaprosić, nie każdy przyjedzie.
Ale nie każdy speaker też, pewnie niektórzy mogą się zgodzić, a temat im się pojawia w głowie później.
No ale zawsze ten speaker mówi o czymś, tak? Co oczywiście zdarzają się tacy, z którymi się nie dogadujemy, bo temat tam nie odpowiada, bo przestali mówić. O tym, o czym my byśmy chcieli, żeby mówili, ale są już znudzeni. Tak też się zdarza. No ale troszeczkę prorokujemy do przodu, co będzie ciekawe.
To w ogóle ciekawostka, bo w tamtym roku, jak rozmawialiśmy tutaj właśnie z Grzegorzem, a potem byłem na samej konferencji, to tak naprawdę temat sztucznej inteligencji praktycznie się nie, a to była jesień, praktycznie się nie przejawiał, praktycznie nikt o nim nie mówił głośno. Potem nagle konferencja skończyła, końcówka roku i początek tej, to był jakiś wybuch i teraz nikt w technologii nie mówi o niczym innym niż o tej sztucznej inteligencji, szczególnie w tej takiej warstwie medialnej, bo prawdopodobnie ci, którzy pracują nad tą technologią, no to oni przecież nie wymyślili jej w ciągu 3 miesięcy, tylko pracowali nad tym od kilku lat. Czy to dla was było też takim zaskoczeniem, czy raczej spodziewaliście się tego, że za chwileczkę faktycznie ta sztuczna inteligencja będzie bardzo mądra i będzie tutaj bardzo obecna.
W ogóle nas to nie zaskoczyło.
A to bardzo miło słyszeć. Bo jednak większość ludzi jest zaskoczonych tym.
To zaskoczyło, może inaczej. AI stał się popularny chyba dopiero w momencie publikacji czata GPT.
No ja mam wrażenie ciutkę wcześniej. Jak się pojawiły wszystkie generatory obrazków.
Tak, wcześniej były jeszcze te generatory obrazków. Natomiast to nie jest tak, że wtedy coś się stało medialne.
No tak.
Tak. Natomiast to nie jest tak, że AI się nie rozwijała. Ja sprawdziłem sobie. Na InfoShare było 20 speech'y ostatnim w temacie AI lub z tagami AI, czyli różne stosowania, różne podejścia, różne obiekcje do AI. Natomiast my pierwsze serię meetupów odnośnie AI zorganizowaliśmy w 2018 roku.
Wtedy to byliście faktycznie pionierem.
Tak, i wtedy była też pierwsza konferencja AI, później serię meetupów, no później był COVID, więc...
No tak, inaczej.
Tak, troszeczkę inaczej się to układało. Natomiast AI się rozwijała no, od kilku lat. Natomiast ten rozwój był głównie podawany do wiadomości publicznej przez tak zwane papers, tak? Czyli takie publikacje naukowe opisujące albo jakiś ciekawy algorytm, albo jakieś ciekawe osiągnięcie, przeszkolenie sieci neuronowej z jakimiś wynikami. I to często był język taki naukowy, ciężki. No, ktoś, kto znał ten język i rozumiał, to umiał przeczytać ten papier, ale nie przybiło się do mainstreamu. Tak, dopiero w momencie, kiedy AI zaczęła tworzyć takie popularne, medialne rzeczy, generatory obrazków, czy jakby teraz można uzyskać odpowiedź właściwie na dowolne pytanie na bazie naszej całej wiedzy z internetu do roku 2021, no dopiero wtedy stało się to medialne. No natomiast AI jest cały czas w naszym życiu.
No trochę tak, tylko właśnie do tej pory go nie widzieliśmy i faktycznie co powiedziałeś, że ten wysyp tego wszystkiego i jak to, że każdy zwykły Kowalski mógł zobaczyć nagle i uzyskać odpowiedź na dowolne pytanie, czy lepszą, czy gorszą, ale uzyskać. Czy to zmieni status quo w internecie? Bo tak naprawdę do tej pory, jeżeli chcieliśmy czegoś poszukać w internecie, to Google był takim naturalnym miejscem, nikt nie szedł w inne miejsce. Ja ostatnio szukałem informacji. Rozmawiałem z kimś, z jakimś znajomym i wypadło mi z głowy słowo. Jak się nazywa człowiek, który na rajdach samochodowych stoi i macha z chorągiewką i jakby ostrzega ludzi, którzy są są widzami, że nadjeżdża samochód rajdowy. I wypadło mi to jakby z głowy zupełnie to określenie. Próbowałem wyszukać tego w Google i naprawdę próbowałem na wszelkie sposoby wpisać. Człowiek z chorągiewką macha na rajdach i totalne bzdury. Wpisałem to samo zapytanie, tak jak ci to powiedziałem. Człowiek, który na rajdach macha chorągiewką, żeby ostrzegać przed najeżdżącą rajdówką, jak on się nazywa? I ChatGPT mi wypluł. Najczęściej taki człowiek nazywany jest marszałem. I to była dokładnie odpowiedź na moje pytanie.
No tak, ale wygląda na to, że ChatGPT został się potraktowany jako baza wiedzy, która rozumie język naturalny.
No tak, tylko właśnie do tej pory takiej bazy wiedzy nie mieliśmy. To moim zdaniem to zmienia status quo w internecie, bo zadać pytanie Google'owi dobrze, tak żeby uzyskać dobrą odpowiedź, nie jest tak prosto. A tutaj mamy nagle bardzo proste odpowiedzi na bardzo trudne pytania.
I tak, i nie. Znaczy Google, jak ta wielka korporacja, może inaczej, AI moim zdaniem nie zmieni status quo w internecie.
Czyli ciągle będziemy googlowali, a nie bingowali?
Będziemy googlowali, ale pytanie, co ten Google będzie miał z tyłu?
No tak, tylko pytanie, czy oni nie są, czy potrafią, bo wydaje się, że są chyba trochę do tyłu, czy potrafią tak szybko nadążyć nad tym, żeby nagle Bing, który ma już wbudowanego czata GPT w siebie, żeby oni nagle nie stali się tym pierwszym.
Och, Microsoftowi się udało w końcu być pierwszym, prawda? Przed Googlem od długiego, długiego czasu.
Dokładnie tak.
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że światowe technologiczne korporacje dzięki dużemu zapleczu technicznemu i kapitałowemu, tak, będą w stanie szybko, jeżeli któraś zaspała, to będzie w stanie dogonić. Albo dogoni przez własny rozwój, albo przez zakupienie kogoś. Co za problem. Więc nie sądzę, żeby Google czy inna wielka firma zginęła przez AI. No może któreś się noga potknie, tak? Za późno kupi, może źle wyda pieniądze. Natomiast wszystkie przetrwają, wszystkie inwestują i bądźmy szczerzy, Google coś tam ma, tylko no, jeszcze Barda, tego nie opublikował. Tak? Ma tego Barda, tak? I z niecierpliwością czekamy, a jaki będzie ten Bard?
No pytanie właśnie, kiedy się pojawi, jaki będzie, i to jest najciekawsze. W ogóle to jest, moim zdaniem, też totalnie ciekawe jest to, jak ile innych dziedzin może zostać zmienionych. Bo na przykład takie Adobe, które produkuje oprogramowanie do edycji obrazków i ma wielkie stoki, czy ono w ogóle będzie potrzebne nam do czegokolwiek, bo przecież prościej będzie do jakiegoś Mid Journey powiedzieć, weź mi wygeneruj obrazek z tym i jeszcze zrobiony, który ma nasycenie kolorów odpowiednie i jest jeszcze w stylu kogoś. I po co nam wtedy te programy?
Znaczy tak jak powstanie Adobe Photoshopa czy Adobe Illustratora nie spowodowało, że animatorzy i rysunki i bloki zginęły, tak samo nie sądzę, żeby zginęła potrzeba posiadania programów graficznych. Co Adobe ma? No ma te stoki, ma tą fantastyczną, no właśnie, bazę tych zdjęć.
Pytanie, po co te stoki są potrzebne? Teraz, skoro sztuczna inteligencja już się nauczyła tych wszystkich stoków, już je sobie wszystkie przeczytała, zapamiętała i teraz potrafi generować to samo, ale już nie ze stoka za $100, tylko za zero złotych.
No na pewno politykę cenową będą musieli zmienić. Natomiast dalej mają zdjęcia w dobrej jakości. Nie sądzę, żeby udostępnili je wprost. Dalej hipotetyzuję teraz, mogą sobie odpalić własną sieć neuronową albo nauczyć, która będzie robiła coś specjalnie, coś profesjonalnie, coś lepiej. To co widzimy teraz, to pierwsze wprawki. To się będzie ciągle i nieustannie rozwijało.
To pięknie tutaj można przejść do kolejnego pytania, które miałem do ciebie i chyba te częściowo odpowiedziałeś. Czy sztuczna inteligencja zastąpi nam, bo o to się wszyscy boją, prawda? Są nawet listy podpisane przez Elona Muska i innych naukowców, żeby wstrzymać pracę na jakiś czas i dostosować chociażby prawodawstwo do tej sztucznej inteligencji, chociaż mam wrażenie, że tam chodzi o pieniądze. Ale czy ta sztuczna inteligencja zastąpi nam grafików, pisarzy, programistów, czy raczej to będzie nowy interfejs użytkownika do tego internetu, który już mamy?
Ani jedno, ani drugie.
O, to dobra odpowiedź. Bardzo mnie takie odpowiedzi cieszą.
To AI zmieni nasz świat, już go cały czas zmienia, tak jak inne wynalazki, ale nie wywróci go do góry nogami. Komputer zlikwidował mnóstwo miejsc pracy w biurach, tak? Nie trzeba bibliotekarzy, katalogarzy, ludzi, którzy coś liczą.
A ciągle nie ma ludzi do pracy.
Tak? Social media, prawdziwa rewolucja w reklamie. Tak? Kiedyś też znosiło ulotki, amerykańskie obrazy, gdzie wyskakują jakieś paskotki na ulicy i tak dalej.
No teraz... No, u nas w Polsce to widzieliśmy.
Tak, też to widzieliśmy, ale już tego nie ma. No, może inaczej, jakiś vintage gdzieś jest.
Ja powiem ci ciekawostkę. Jakiś czas temu było głośno o zlikwidowaniu kilku polskich serwisów, w których były ogłoszenia erotyczne. No, jakieś tam duże anglopolskie. I te serwisy znikły. Ja pamiętam taką z lat 90. taką typową rzecz w Warszawie na ulicach, to zawsze za szybami samochodów, za wycieraczkami włożone reklamy właśnie różnych osób, które wykonują pracę. I jak znikły te serwisy, to w Warszawie pojawiły się te ulotki za wycieraczkami samochodu z powrotem.
Reklama, marketing nie znosi próżni. Tak zawsze się coś pojawi. No ale AI z mojego punktu widzenia i z mojego zdania to narzędzie. To jest nic innego, nic więcej jak tylko narzędzie, które świetnie wykonuje jakąś część pracy, którą człowiek wykonuje trochę gorzej z różnych powodów. Tak? Albo może inaczej, którą część ludzi wykonuje gorzej. W związku z tym dla mnie te wszystkie systemy oparte o AI to będą narzędzia, które będą wspomagały lekarzy w diagnozowaniu, deweloperów w tworzeniu systemów, artystów w tworzeniu dzieł sztuki, tak? Ale czy kompozytorów jakby w tworzeniu przebojów, ale nie zastąpią tych wszystkich specjalizacji. Być może spowodują, że będzie się trzeba troszeczkę przekwalifikować.
Będzie trzeba jakby mieć stanowisko zadawacza pytań do sztucznej inteligencji. Albo
dobrze zadawać pytania do sztucznej inteligencji. Jakie to będą stanowiska, albo jakiej wiedzy będziemy musieli użyć, albo się nauczyć, nie wiem. Ale gdybym wiedział, to pewnie byłbym bogaty za jakiś czas.
A nie boisz się tego, że będziemy mogli jakby zbyt dużo powierzyć tej sztucznej inteligencji, ona zacznie nas troszeczkę ukłamywać, bo jeżeli dobrze się porozmawia z czatem GPT, a teraz już to robię rzadziej, ale pamiętam, że jeszcze tam dwa miesiące temu, gdy on się tylko pojawił, to ulubiony temat na wszystkich imprez to było pogadać sobie z nim i jego naprawdę bardzo łatwo daje się wyprowadzić. I on po chwili zaczyna opowiadać takie rzeczy, które my chcemy słyszeć, a które wcale nie są zgodnie z prawdą. Czy to nie jest tak, że my jakby zbyt dużo zawierzymy i zaczniemy być okłamywani przez samych siebie trochę?
To nie jest samoświadomość, to nie jest taka prawdziwa inteligencja. To są pewne wyuczone zachowania, czy wyuczone ścieżki w sieci neuronowej, które się cały czas uczą. W związku z tym taka jest natura też większości z nas, ludzi ciekawskich, że jak coś działa, to fajnie, bo sprawdźmy, jak to popsuć. No i tak. To, co przed chwilą pisałeś, to właśnie to jest to. Jak oszukać system? No następne wielkie pole do improvementu tej sztucznej inteligencji. Nie da się wyprowadzić.
Z równowagi, tak. Moim ulubionym pytaniem, które zadaję jest, czy jest Siri po polsku? I ChatGPT usilnie odpowiada, tak, jest Siri po polsku. Więc do niego w kontekście rozmowy mówimy, ale chyba jednak nie jest. No to on wtedy, tak, przepraszam, masz rację, Siri nie ma faktycznie Siri po polsku. Po czym, gdy zaczynasz nowy kontekst rozmowy, on znowu mówi, tak, jest Siri po polsku.
No dobrze w tym jesteście, na tych imprezach, poszukiwanie. Tak będzie, tak, ale wracając do tej obawy, bo to nie pierwszy raz słyszę.
No to jest takie powszechne, prawda, w tej chwili.
Byliśmy na Roszole Jajowym w ubiegłym roku, pod koniec listopada i tam też dużo osób zadawało pytania, czy stracę pracę. No nie stracisz tej pracy. Należy to traktować jako narzędzie bardzo użyteczne, które będzie pozwalało tworzyć lepsze systemy informatyczne. Nie trzeba będzie męczyć się z kodowaniem jakichś dziwnych corner case'ów. AI to napisze. Nie? Ale będziemy mogli projektować lepsze, większe systemy, łączyć dziedziny. Moim takim konikiem, który cały czas obserwuję, jest medtech, czyli jak AI może pomagać
w medycynie.
Tak.
Też się tym interesowałem jakiś czas temu, ciągle mi to interesuje, to jest niesamowite.
To jest niesamowite to, że ja już jest teraz lepszy w czytaniu diagnostyki obrazowej niż lekarze.
Bo się nie myli, bo się nie męczy, bo nie ma gorszego dnia, bo zawsze ma dobre oczy.
I zawsze ma dobre oczy i jest w stanie je nauczyć się z milionów zdjęć, które były wcześniej zrobione. No, a taki lekarz nabywa swoje doświadczenie przez diagnozowanie kolejnych pacjentów i dopiero po 20-30 latach staje się dobry, ale nigdy nie przetworzy tyle tych zdjęć, ile przetworzy AI.
Mój kolega jest lekarzem i rozmawiałem z nim o sztucznej inteligencji, o narzędziach do sztucznej inteligencji trochę. Jest polska firma, która produkuje taki stetoskop, Stethomi się nazywają, i stetoskop, który możesz tam zbadać w siebie, ale zbadać dziecko sam. On po prostu przykładasz go do ciała, słucha oddechu i mówi, czy jesteś chory, czy nie jesteś chory. I mój kolega, któremu wysłałem tam, on potem stworzył taki raport z tego i można w ogóle wysłać do lekarza, gdzie można odsłuchać w ogóle każdą z tych ścieżek. I ten mój kolega lekarz mówi, że on jest przekonany, że on, ten Stethomi jest dużo lepszy niż każdy lekarz pierwszego kontaktu. Już w tej chwili.
Już w tej chwili. Ja też ci mówię, że już w tej chwili ja diagnozuję RMA-je, tomokomputery, USG lepiej niż inni lekarze.
A z drugiej strony zobacz, jakie to jest trochę, faktycznie tego nie znamy od dzisiaj, bo w tym przypadku StatHome to jest nic innego jak Shazam, który rozpoznaje piosenki, którego znamy od bardzo dawna.
Założenia ja był znany od bardzo, bardzo dawna, ale dopiero teraz widzimy jak to się rozwija. I no, mówiąc szczerze, wszystkie to gdzie AI mocno wkracza, czy medycyna, czy choćby programowanie, czy autonomiczne samochody, no to wszystko służy no, polepszaniu życia ludzi. A dla mnie bardzo fajną ideą jest zmniejszenie ilości samochodów, czyli czytałem takie opracowanie 80%, jeżeli autonomiczne samochody wejdą w życie.
No zobacz, zaparkowałem dzisiaj, tu większość samochodów stoi, nie jeździ. Po co te samochody są nam potrzebne, żeby stały?
Przyjechałem dzisiaj do firmy, będę jechał z powrotem kolejne pół godziny do domu, czyli godzinę na 24 godziny mój samochód chodził. Po co ma stać u mnie w garażu, nie?
Tak, no i to w tej chwili już nawet widać, jak się popatrzy na filmiki Tesli, które jeżdżą w trybie autonomicznym po Stanach Zjednoczonych, gdzie one są dozwolone tryby, to ja jestem w ogóle wielkim fanem oglądania tych filmików, to no to jest szok, jak te samochody zachowują się dokładnie tak, jak się zachowują ludzie. No bo z drugiej strony, znowu, to jest to, co trochę zrobiła Tesla, czego nie zrobili inni producenci samochodów, czyli właśnie Tesla od początku stawiała na to, że te samochody mają dokładnie działać tak, jak sztuczna inteligencja, czyli tak ten chat GPT, czyli mają dokładnie robić to, co robią ludzie. Najczęściej w takim przypadku jest taki jakiś filmy, gdzie samochód podjeżdża autonomiczny, Tesla zatrzymuje się w takim miejscu, bo widzi, że dziewczynka spadła z rowerka na chodniku. I ten samochód robi dokładnie to samo, co zrobił człowiek by w takiej sytuacji, mimo że ta dziewczynka wcale nie spadła na jezdnię, tylko spadła z rowerka w okolicy jezdni, on się zatrzymuje i czeka, że do niej podejdzie tata i odsunie ją od jezdni. Robi dokładnie to, co większość kierowców, a nie to, co algorytm. Taki zwykły, który znaliśmy wcześniej.
No, żeby taki autonomiczny samochód funkcjonował na drodze, no to on musi się zachowywać jak człowiek. Jak nie będzie się zachowywał tak jak człowiek, to będzie całkowicie obcym elementem, który spowoduje bardzo duże zagrożenie. Mimo, że być może będzie się zachowywał zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Tak? No tak, tak, tak. To na pewno. Samochody autonomiczne to jest też mój konik i to mnie też to wkurza, że te większe samochody stoją zamiast jeździć. Przecież one by mogły spokojnie jeździć, wozić ludzi w tym czasie, zarabiać na siebie. No to jest chyba to no właśnie robotaksi, tak? Elon wymyślił, tylko nie jest... Prawodawstwo na to nie pozwala na razie jeszcze.
No, za jakiś czas myślę, że mu pozwolą. Tutaj jest na przykład duże zagrożenie, które widzę z protestów, no bo bardzo wiele osób u nas prowadzi taksówki lub działa w korporacjach typu
Uber,
Bolt, Uber, tak, tak. Widać choćby po kolejkach. Słyszałem, że w Warszawie są bardzo duże urzędy komunikacji, żeby zdobyć pozwolenie, żeby mogli zdobyć pozwolenie ci, którzy się spóźnili. No ale te osoby będą przekwalifikowane gdzieś indziej. Kiedyś no, nie mieliśmy tylu taksówkarzy.
Dokładnie tak. No i to jest no, Uber i Bolt, wiadomo, że oni inwestują bardzo dużo w sztuczną inteligencję, bo ten kierowca jest tam największym składnikiem kosztów.
Największym składnikiem kosztów, największym ryzykiem również.
Prawda? Bo znamy wszystkie historie i wpadkowe właśnie i Bolta i Ubera, które związane były z kierowcami. No dobra, no to jak będzie wyglądał nasz świat za 2, 5 i 10 lat. O czym będziemy wtedy rozmawiali na InfoShare i jakby gdzie widzisz największe możliwości zmiany, bo wydaje mi się, że te zmiany będą bardzo mocne w technologii.
Na pewno będziemy rozmawiali o tym, co jest najważniejsze na InfoShare. To pierwsze.
Czyli o dzieleniu się wiedzą.
Tak, będziemy się dzielili tą całą wiedzą, która powstanie do tego czasu i która jest warta, żeby dzielić. Myślę, że będzie dużo tematów AI-owych, które nam spowszednieje jako samo AI, jako AI. Natomiast będziemy pokazywali, gdzie to AI można w różny sposób zastosować. Tak, no bo teraz jest wow, bo mamy czat, który odpowiada jak człowiek.
Pytania.
Tak, dokładnie.
I jeszcze kłamie jak człowiek.
I jeszcze kłamie. No to akurat chyba dobrze, że zachowuje się jak człowiek, chociaż może słabo, że tak łatwo go wyprowadzić z takiej dobrej ścieżki. Więc będzie dużo o zastosowaniu tego AI-a, które no, w wielu miejscach się pojawi, jeszcze wielu zastosowań nie znamy, nie wymyśliliśmy tego.
Prawda, to jest najfajniejsze, co? Że możemy coś wymyśleć, czego jeszcze nie wiemy o tym, to jest super.
Tak, myślę, że to będzie, nie mówię, że jakaś olbrzymia rewolucja, jakiej jeszcze nie było, ale coś na miarę takiego internetu, to tak, to na pewno. Może będzie też parę falstartów po drodze. Takim falstartem określam blockchaina.
NFT, prawda?
Tak, tak. To jest taki drugi malutki falstarcik. Było dużo, było głośno w pewnym momencie. Pamiętam te lata, kiedy to było na fali. No i zgasło bardzo szybko.
Niesamowite było to, że bardzo ludzie, bardzo znani, bardzo mądrzy i w ogóle dali się na to złapać tak naprawdę. Ja przez pewien czas też myślałem, że to będzie coś fajnego, bo z drugiej strony widziałem jakieś moje autorytety, które faktycznie technologiczne, które mówiły, to będzie coś wow, i nagle to zupełnie umarło.
Może był taki głód jakiejś malutkiej rewolucji, no bo internet w momencie, kiedy blockchain wchodził, to już dobre 20 lat, więc było poszukiwanie czegoś nowego, blockchain nie był. Więc może pojawi się parę takich rzeczy. Natomiast myślę, że dużo będziemy mówić o komputerach kwantowych. To jest taki temat, o którym znowu mówi się teraz niewiele.
A jakiś czas temu mówiliśmy o nich dużo.
Mówiliśmy, a teraz to ucichło.
No właśnie.
To była taka nowość, tak? Czyli temat urósł, a później znowu zmalał, ale to się dzieje. To się dzieje, trwają intensywne prace, no te komputery kwantowe nie puszczają tych głębokich laboratoriów, chociaż są już bardzo ciekawe rozwiązania komputerów kwantowych. Jeden z naszych speakerów, Paweł Noga, mówił o tym na naszej konferencji AI-owej. Komputery kwantowe oparte o, które nie muszą działać w pobliżu zera. Mhm. Są oparte o lustra i o przenikalność światła. I myślę, że to jest taki bardzo ciekawy temat, bo gdyby te komputery kwantowe wyjdą z tych laboratoriów, no to mogą nieźle namieszać. Tak? Czyli to będzie potężny skok
wydajności obliczeniowej.
Tak,
która
tak.
będzie łatwo dostępna.
Tak, która będzie łatwo dostępna. Oczywiście wiele ciekawych rzeczy można na tym zrobić. Wiele problemów będzie całe nasze bezpieczeństwo internetu oparte o kryptografię w tej chwili może...
Ujdzie się do kosza, bo nagle będzie można złamać ten kod.
Będziemy musieli wymyślić coś innego bardzo szybko.
No będziemy mieli komputery kwantowe, które będą mogły szyfrowały. Dokładnie tak.
No ale będziemy musieli tam popracować. Tak? No, w pewnym momencie ta kryptografia została wymyślona, a teraz mam wrażenie, że tylko wielkość kluczy się zmienia i nic poza tym. Trzeba może wymyślić coś nowego w momencie, kiedy będzie taka potrzeba. Więc to będzie bardzo ciekawe. Co dalej? No, ciężko.
To wróćmy do tegorocznej konferencji. Na jakie wystąpienia najbardziej czekasz?
Ja jako organizator niestety nie mogę czekać na jakieś wystąpienie, bo nie mam szans obejrzeć nawet jednej kolekcji na żywo w całości.
Ale to potem pewnie możesz nagrania obejrzeć, które
mamy nagrania. Większość uczestników może również skorzystać z nagrań, jako że mamy dużo ścieżek jednocześnie, więc nie da się obejrzeć wszystkiego. Wspomniałem wcześniej, że postrzegamy AI jako set narzędzi, które bardzo zwiększą potencjał człowieka, no to jest szansa, no ale też jest zagrożenie, tak? I niekoniecznie w pokojowych celach może być to wykorzystane. Wspomniałeś wcześniej o liście otwartym tego Instytutu Przyszłości Życia, tak jest polskie chyba tłumaczenie
chyba
tego,
tak, z
wstrzymaniu AI na 6 miesięcy. No oczywiście można rozważać, że to dla pieniędzy i tak dalej, no coś w tym jest. Tak?
No szczególnie na czele stoi, czy może nie stoi na czele, ale jako znane nazwisko wspomniane Elon Musk, który za mało zainwestował w OpenAI.
Tak. I tam chyba chodziło o to, żeby się nauczyć, czy opracować metody kontroli.
Tak. Takiej legislacji trochę
tak.
też.
I dostosować regulacje, ponieważ tam jest teza postawiona, że te laboratoria, które to tworzą, nie umieją tego kontrolować.
No, nie wiem, wejdę ci słowo, nie wiem, czy to było fejkowe. Chyba nie było fejkowe, że sama spółka OpenAI szuka ludzi na stanowisko Kill Switch Engineer, czyli kogoś, kto w pewnym momencie, jeżeli będzie taka potrzeba, po prostu weźmie fizycznie, wyłączy.
No wcale się nie dziwię, że teraz szukają wszyscy zaangażowani w produkcję i jakby nie wyłączył własnego dziecka. No to może jest potrzebny ktoś z zewnątrz, żeby pociągnąć tą wajchę. Dlatego takie ciekawe moim zdaniem wystąpienia to są na przykład Pedra Bondoris, może nie poprawnie wyczytałem nazwisko, ale łatwiej napisać i zaprosić niż powiedzieć.
Podlinkuję.
Tak, super. Z AI, która będzie mówiła właśnie o etyce. Czyli
super,
od pryncypiów do praktyki. Wydaje mi się, że to będą bardzo ciekawe wystąpienia, no bo każdy tworząc jakieś narzędzie, no szczególnie tak potężne, no powinien gdzieś tą etykę mieć z tyłu głowy.
Ta etyka będzie bardzo ważna, chociażby w dziedzinie samochodów autonomicznych. Wyobraź sobie, że ten samochód jedzie i widzi na przejściu dla pieszych małą dziewczynkę i staruszkę i wie, że już nie wyhamuje, bo obie wyszły za późno i musi w kogoś uderzyć, w kogo uderzy.
No ciężki dylemat, tak? No ale może być też prostsze, bardziej bezpośrednie związanie, że taki samochód można potraktować jako pocisk. Tak?
Też, oczywiście, że tak.
Duży, ciężki.
Jest jakaś polska książka, nie pamiętam jaka, czytałem jakąś polską książkę, na pewno kobieta była autorką, gdzie właśnie było już to pokazane, że samochód został zhakowany i wyłączył hamulce po to, żeby zabić kogoś, kto był na pasach gdzieś tam, kogo chciał zabić.
No właśnie, więc ta etyka, myślę, wydaje, że będzie ważna. Są też dwa wystąpienia, które mogą zaciekawić tych, którzy obawiają się utraty pracy. Więc mamy Chrisa Heilmana, który wprost będzie mówił o tym, czy AI zabierze ci pracę. I pocieszę tych, którzy się boją i dlaczego nie.
Okej, no to super.
Więc zachęcam. Będą jeszcze wystąpienia również o Nikolaja Avalodkina, jak czat GPT może kodować frontend.
To jest niesamowite. To w ogóle to widziałem takie przykłady i to jest w ogóle super. A frontend to jedno, ale moja żona prowadzi firmę wdrożeniową, wdraża oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwami. I nie jest sama programistką, nie jest jakby, bo jest handlowcem bardziej i marketingowcem, a nie osobą techniczną, ale czasem musi coś zrobić u klienta i jak brakuje jej wsparcia jakiegoś swojego programisty, to mówię, weź, jeżeli masz jakieś zapytanie tam w SQL-u napisać, to nie pisz do mnie, tylko po prostu weź napisz do czata GPT, bo on ci wszystko powie i faktycznie daje gotowy kod źródłowy, znaczy gotowy kod tego zapytania SQL-owego jeszcze z opisami, co trzeba zmienić, żeby ono zadziałało u ciebie.
No i właśnie przytoczyłeś fantastyczny przykład, no po co mam się męczyć z jakby prostą składnią zapytania SQL-owego, tak?
No tak, mogę zapytać. Dokładnie tak.
I mogę tworzyć coś innego w tym czasie. Już troszeczkę obok może samego AI, ale też pewnie blisko, to udało nam się stworzyć bardzo fajny line-up dla specjalistów Java. Mamy 5 Java czempionów i zachęcam do udziału, bo mamy i Adama Bienia, i Roberto Corteza, Gerita Grunwalda, mamy Antona Archipowa i nasz lokalny Tomasz Nurkiewicz.
Na tych scenach takich typowo deweloperskich.
Tak, na tych scenach typowo deweloperskich. No właśnie, bo są te sceny typowo deweloperskie i mówiliśmy o motywie przewodnim. I ten, oczywiście mamy scenę AI-ową poświęconą typowo technologii AI-owej, ale no AI nie powstał z niczego. Nie są też jakieś nowe języki programowania. To wszystko powstało na bazie tego stacku, który już do teraz istniał. Więc ten AI no, przywija się przez wszystkie sceny. Bądźmy szczerzy, technologiczne.
Czyli jest temat przewodny.
No teraz się o tym mówi, dużo firm chce startować, więc nie planowaliśmy tego za mocno, no ale...
Tylko samo się zaplanowało.
Skoro wszyscy mówią o AI-u i starają się go robić, więc też będą też prezentowali dużo o tym AI-u. Wiem też tutaj od naszego stałego speakera Krzyśka Kudryńskiego, że dużym wyzwaniem w zakresie AI-a i tych technologii machine learningowych to są DevOpsi, tak?
No tam tak, jest, których...
Nikt nie pisze tak naprawdę tych komponentów sam, tylko składa się ten cały flow z klocków, które wszystkie poszczególne klocki mają biblioteki, mają różne wersje, różne API, rozmawiają na różnych, z różnych wersjach. No i utrzymanie tego jest bardzo ciężkie, więc myślę, że to też jest takie duże wyzwanie dla tego świata.
To ostatnie pytanie. Podcast zazwyczaj prowadzę z Dagmarą i Dagmara prosiła mnie o zadanie jednego pytania. Dlaczego wśród projektantów jest tak mało kobiet? Ona policzyła to, że mniej niż 20%, z czego chyba są tylko 2 Polki, albo nawet jedna.
No to jest takie ciężkie pytanie, które organizatorzy nigdy nie lubią, ale fajnie, że zostało zadane. W tym roku, a sprawdziłem ten rok, będzie więcej niż 20.
Tak? Okej, okay, dobra. To muszę powiedzieć, że źle policzyłem.
Jakby to ładnie powiedzieć, zawsze było, to może inaczej, wśród specjalistów IT niestety jest większość mężczyzn, tak? I na przykład tworząc listy speakerów, u nas jest niemalże parytet, 50 na 50, tak, mamy listę speakerów. Tak?
Okej, okay, a potem?
No a później, później no jest odpowiedź od tych speakerów, no i tam mamy bardzo dużo odmów od pań negatywnych. No myślamy się, z czego tak jest, no. Pań jest dalej mimo wszystko w IT niewiele, przynajmniej nierówno, i są rozchwytywane, po prostu nie mają czasu. Natomiast walczymy, wyszukujemy. No tak jest.
No tak, mówię, dobre.
Jakby my to też diagnozujemy, no bo dlaczego, dlaczego? Mamy mężczyzn, którzy odpowiadają z taką celnością, czy jakby skutecznością, i mamy panie, które odpowiadają tak. No dlaczego tak jest, że jesteśmy nieprzyjaźni? Więc duże pytanie. No, każdy organizator walczy, żeby mieć te panie. Panie łagodzą obyczaje, na scenie również, więc fajnie je mieć. Walczymy, wyszukujemy dużo nowych kandydatek i z roku na rok nam się polepsza ten parytet.
W Polsce dużo kobiet szkoli się w kierunkach informatycznych? Pewnie macie tak, taką wiedzę?
Tak, 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 tak. Nie mamy wprost wiedzy liczbowej, natomiast może nie na InfoShare, ale mamy też również na przykład serię tych 3 kampów, gdzie mamy po 3 wystąpienia i tam mamy bardzo dużo pań, szczególnie w tematach UX-a, mhm, tak, no tak, czy tematy testów, takie około, ale nie chciałbym tutaj akurat pań mówić, że one tylko i wyłącznie tam. Nie, są też...
Nie, no UX jest czasem ważniejszy niż backend.
Ważny, no ale też są też przedstawicielki bardzo doświadczone, bardzo, bardzo fajne, bardzo dobrze przygotowane do prowadzenia prelekcji, bo to nie każdy specjalista IT umie prowadzić prelekcje.
I to chyba nawet chyba jest w mniejszości.
Tak, mam nawet w mniejszości. I są bardzo fajne panie, które bardzo fajnie umieją mówić, są do tego przygotowane naturalnie na scenie.
Szukamy i polujemy.
Dzięki bardzo za rozmowę. Mówiłem, że będzie około 30 minut, wyszło 36, więc to myślę, że to dobry czas. Tak mi się wydawało, że będziesz miał więcej do mówienia niż krócej, jak chciałeś pierwotnie. Dzięki bardzo za rozmowę, bo bardzo miło było Cię słuchać.
Dziękuję.
Do zobaczenia na konferencji.
Do zobaczenia.
Tech Love. Z miłości do technologii.